Witam Was serdecznie. Moim dzisiejszym gościem jest Grzegorz Grabowski. Jest on ekspertem od rozliczeń podatku od najmu. Witam Cię, Grzegorz.
Witam wszystkich serdecznie.
Powiedz może kilka słów o sobie i czym się zajmujesz dla osób, które jeszcze by Ciebie może nie kojarzyły.
Okej, to w takim dużym skrócie. Ja od 2010 roku prowadzę serwis wynajmistrz.pl przeznaczony dla właścicieli wynajmowanych mieszkań. I tak naprawdę od 2010 roku zajmuję się rozliczaniem najmu i podatkami od najmu. Oprócz tego prowadzę biuro rachunkowe wyspecjalizowane w obsłudze osób wynajmujących komuś mieszkania. Jestem też autorem poradnika na temat rozliczania najmu. W tym momencie też tworzę kurs wideo na temat rozliczania najmu.
Bardzo fajnie z tym kursem. O nim trochę może pod koniec audycji porozmawiamy, bo na pewno będzie to produkt, który ułatwi ludziom samo zrozumienie tej tematyki. A co w ogóle cię skłoniło do tego, że zająłeś się tymi podatkami akurat od najmu?
Bardzo dobre pytanie. Powiem szczerze, po prostu sam posiadam mieszkanie na wynajem. Zacząłem się tym zajmować. Stwierdziłem, że nie wiem, jak się te podatki rozlicza i to było tam mniej więcej z 10 lat temu. W którymś momencie wpadłem na pomysł uruchomienia takiej aplikacji internetowej do rozliczania podatku od najmu. Po drodze powstał blog, pojawili się klienci i tak naprawdę krok po kroku powstał z tego biznes.
A obsługujesz również firmy, czy tylko osoby fizyczne?
Biuro rachunkowe, które prowadzę, specjalizuje się w najmie, ale obsługujemy tak naprawdę wszystkie rodzaje klientów, czyli zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą, spółki różnego rodzaju, spółki z o.o., czy też spółki komandytowe, ale zawsze tym wspólnym mianownikiem są nieruchomości.
No właśnie, no sporo tych klientów na pewno się znajduje z czasem, bo twój blog jest dosyć rozpoznawalny w kręgu takim inwestorskim, tym środowisku branżowym. A powiedz mi właśnie, z jakimi takimi najczęstszymi problemami w rozliczeniach podatku od najmu się spotykasz? Z jakimi ci ludzie takimi najbardziej powtarzalnymi kwestiami do ciebie przychodzą?
To jest oczywiście bardzo szerokie pytanie. Ale generalnie to jest tak, że tacy ludzie, którzy przychodzą, którzy mają nieruchomości na wynajem, to przede wszystkim pierwsze pytanie, które zadają, to jest jak zacząć. Znaczy najczęściej mają o rozliczaniu podatku od najmu stosunkowo niewiele informacji, więc po prostu pytają jak zacząć, co z tym zrobić. Jak już porozmawiamy o tym, z czym się taki najem i rozliczanie podatku od najmu wiąże, to pada następne pytanie, jak wybrać formę opodatkowania najmu. To znaczy, co wybrać, czy te zasady ogólne, czy ryczałt, czy może przez działalność gospodarczą. Jak już przez to przejdziemy, to najczęściej pojawia się pytanie, czy najem, który prowadzę, przypadkiem nie jest działalnością gospodarczą. Czyli kiedy najem staje się działalnością gospodarczą, kiedy należy go rozliczać przez działalność gospodarczą. No i kolejne pytania to oczywiście takie, jak takie rozliczenia się prowadzi na bieżąco, czyli jak się rozliczać ryczałtem, jak prowadzić bieżące rozliczenia na zasadach ogólnych. No i później tak naprawdę pojawiają się jeszcze takie problemy, które ja najczęściej podnoszę, o których ci ludzie, którzy zaczynają rozliczać najem, często nie mają pojęcia. To jest kwestia kasy fiskalnej, czyli jak uniknąć tej kasy fiskalnej. No i kwestia VAT-u. W jaki sposób w najmie podejść do konieczności bądź braku konieczności rozliczania VAT-u.
No tak, no sporo tych pytań na pewno się nasuwa w ogóle po zakupie już tego pierwszego czy kolejnego mieszkania, bo sam ten proces jest powiedzmy jednym z działań początkującego inwestora, ale też ta druga strona jest tutaj istotna, samo rozliczanie podatków. I tak jak czytam sobie różne artykuły czy poradniki związane z samymi podatkami, no to zauważam taką jedną rzecz, która notorycznie się powtarza u nas w Polsce, to, że jest duża niestabilność polskiego prawa podatkowego i te aktualizacje tych wszystkich właśnie poradników i osób, które zajmują się bezpośrednio rozliczaniem podatków, no muszą, te kompetencje muszą być dosyć wysokie i cały czas właściwie no, trzeba być na bieżąco, właściwie z każdym miesiącem, bo te wszystkie zmiany, które następują, no są dosyć częste i to niedoprecyzowanie tej, tak jak wspomniałeś, tej ilości mieszkań, jak osoby, które mają ich już kilka, nie wiedzą, czy to ma być w formie działalności gospodarczej, czy dalej mogą to na osobie fizycznej. A jakie tutaj według ciebie mogą być konkretne przesłanki do tego, że dana ilość jest właśnie już działalnością, a co tutaj może wpływać, że jeszcze można to rozliczać na działalność, na osobie fizycznej?
To jest tak, niestety, że nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie. Znaczy, nie znalazłem nigdzie w prawie podatkowym zapisów nakładających jakiekolwiek ograniczenia na rozliczanie wynajmu poprzez tak zwany najem prywatny, czyli jako osoba fizyczna. Nie znalazłem też w prawie żadnych zapisów definiujących jakiekolwiek limity bądź kryteria określające, w którym momencie najem staje się działalnością gospodarczą, więc nie ma jasnych kryteriów, żeby ocenić, czy nasz najem to już jest działalność gospodarcza i niestety każdy przypadek trzeba ocenić indywidualnie i potwierdzeniem tego chociażby jest ostatnia historia, kiedy dwie posłanki, to chyba było pod koniec zeszłego roku, złożyły interpelację do ministra finansów, gdzie właśnie dokładnie zadały takie pytanie, że jakie są kryteria pozwalające tym właścicielom mieszkań ocenić, czy powinni swój najem rozliczać poprzez działalność gospodarczą. No i niestety Ministerstwo Finansów odpowiedziało, znaczy odpowiedź była negatywna i odmówili podania sensownych kryteriów i wydania interpretacji ogólnej. Stwierdzili, że, cytuję, prawidłowa kwalifikacja tego rodzaju przychodów, czyli przychodów z najmu, może być dokonana tylko w konkretnym stanie faktycznym i konieczna jest każdorazowa analiza indywidualnej sprawy oraz okoliczności, w jakich uzyskiwane są przychody z tytułu umów najmu lub dzierżawy. Co to oznacza? Że po prostu po raz kolejny potwierdzili, że do każdego przypadku trzeba podchodzić indywidualnie. I tyle. I odmówili tak jakby zdefiniowania konkretnych kryteriów.
No, czyli tak naprawdę trzeba by za każdym razem, każda osoba, która inwestuje w nieruchomości i ma tych mieszkań jakąś już liczbę, powinna pytać się danego urzędu skarbowego, czy też izby skarbowej o swoją indywidualną interpretację.
No, generalnie oczywiście to była trochę utopia, tak? To znaczy trudno zmuszać każdego właściciela mieszkania na wynajem do tego, żeby wysyłał wniosek o interpretację podatkową. I według mnie, no, jak można do tego podejść, tak? To znaczy według mnie najem można rozliczać zarówno najem, jako najem prywatny, jak i poprzez działalność gospodarczą. I decyzja należy do każdego z nas, ale oczywiście trzeba sobie zdawać sprawę, że jeśli wynajmujesz jedno, dwa czy kilka mieszkań, no to pewnie można powiedzieć, że no nie jest to działalność gospodarcza. Aczkolwiek widziałem również wyrok, w którym, czy też podejście, interpretację, w której Izba Skarbowa stwierdziła, że wynajem jednego mieszkania, akurat tam chodziło o apartament taki na cele turystyczne, jest działalnością gospodarczą. No ale generalnie jest tak, no, że jedno, dwa czy kilka mieszkań, to według mnie można dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że nie jest to działalność gospodarcza. Natomiast należy zaakceptować fakt, że przy pewnej skali, to znaczy, że jeśli ta liczba naszych mieszkań rośnie, to ten najem w którymś momencie stanie się działalnością gospodarczą. Ale nie odpowiem na pytanie, w którym momencie. Ile to jest mieszkań, czy to jest kwestia przychodu, czy wartości tych mieszkań. Tutaj nie ma na to dobrej odpowiedzi, więc trzeba po prostu zaakceptować, że w którymś momencie to staje się działalnością gospodarczą i jeśli skala twojego najmu rośnie, a dalej chcesz rozliczać to jako najem prywatny, no to wtedy sugeruję właśnie złożenie wniosku o indywidualną interpretację podatkową. I jeśli Izba Skarbowa odpowie, że możesz to rozliczać jako najem prywatny, no to dalej to rozliczasz jako najem prywatny. Natomiast jeśli Izba Skarbowa się odniesie do tego negatywnie, no to wtedy trzeba zarejestrować działalność gospodarczą i rozliczać ten swój najem przez działalność gospodarczą.
A czy taka interpretacja, którą podatnik uzyskuje z Izby Skarbowej, jest już czasowo do przodu, tu mam na myśli na przyszłość, na tyle wiążąca, że może wykonywać w dalszym tam zakresie te swoje działania, czy jeżeli jedno mieszkanie więcej mu się pojawi, to już musi pytać się o kolejną, nową interpretację?
No właśnie, więc tak jakby proponuję zajrzenie do ordynacji podatkowej oczywiście, natomiast wszystko zależy od tego, jak się to pytanie do Izby Skarbowej sformułuje. Można to tak sformułować, żeby to chroniło na przyszłość, nawet przy wzroście tej liczby mieszkań. I dlatego też sugeruję, żeby ten wniosek o interpretację podatkową w tej sprawie napisać ze wsparciem sensownego doradcy podatkowego.
No na pewno tutaj wsparcie osoby, która jest w temacie na bieżąco, jest praktykiem, no tutaj daje duże wsparcie. A jeszcze tylko ostatnia jakby taka kwestia dotycząca tego tematu. W jaki sposób w ogóle Urząd Skarbowy mógłby nam zabronić tego wynajmu na osobie fizycznej właściwie zmusić nas do założenia tej działalności gospodarczej? Jak
Wiesz co,
on
no to.
właśnie, no jak on może dojść do tego, że dana osoba. No, oczywiście Urząd Skarbowy wie, ile tam mieszkań dany podatnik posiada, bo ma wszystkie akty notarialne.
Wiesz co, no to wszystko zależy od Urzędu Skarbowego, ale tak jakby no generalnie to nie jest kwestia, to nie jest kwestia zmuszenia czy niezmuszenia, tylko kwestia tego, że Urząd Skarbowy może stwierdzić, że twoje rozliczenie podatku jest nieprawidłowe i należało to zrobić w inny sposób. I na przykład po twojej stronie powstaje jakaś zaległość podatkowa.
No dobra, no jakby w takim podstawowym zakresie myślę, że ten temat jest tutaj dużo do rozwinięcia, natomiast no oczywiście każdy ma inną sytuację i by musiał sam dojść z Izbą Skarbową do tego, jaką interpretację wyda. A powiedz mi jeszcze taką dosyć popularną kwestią, dość niszową jeszcze, ale cały czas rozwijaną jest podnajem. I tutaj właśnie sporo inwestorów, jak rozpoczyna takie inwestowanie swoje poprzez podnajem, jak najkorzystniej jest właśnie te podatki rozliczać w ramach podnajmu?
Myślę, że na początku to warto też przynajmniej powiedzieć, co mamy na myśli, mówiąc podnajem. Ja rozumiem, że zadając to pytanie, masz na myśli taki biznes, który polega na tym, że szukamy właścicieli mieszkań, które ktoś chce wynająć. Wynajmujemy od takiego właściciela i wynajmujemy dalej i podnajmujemy dalej na pokoje, zarabiając na różnicy pomiędzy tym, co płacimy właścicielowi, a tym, co dostajemy od naszych najemców, prawda?
Tak, no to jest właśnie ta forma, tylko właśnie
Więc
możemy to robić w ramach tej właśnie działalności gospodarczej bądź spółki z o.o. A jaka tak z twojego doświadczenia jest najbardziej popularna z tych dwóch form działalności gospodarczej przy podnajmie stosowana przez inwestorów?
powiem tak, znaczy na początku, trzeba powiedzieć jedno, że jeśli mówimy o podnajmie w tej formie, którą przed chwilą opisaliśmy, czyli że robimy z tego sposób na zarabianie pieniędzy, sposób na dochód, to tak prowadzonego podnajmu według mnie nie powinniśmy rozliczać jako osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej. To znaczy moim zdaniem jest to działalność gospodarcza. W każdym razie podnajem w tej formie i należy to rozliczać poprzez jakąś formę rozliczania przystosowaną do działalności gospodarczej. I może to być właśnie tak, jak mówiłeś, działalność gospodarcza, ale też różnego rodzaju spółki, chociażby spółka z o.o. czy też spółka z o.o., spółka komandytowa. I na pewno też można stosować różnego rodzaju inne formy rozliczenia, jakieś inne spółki prawa handlowego, spółkę cywilną czy coś takiego. Natomiast to, z czym ja się najczęściej spotykam, to jest działalność gospodarcza, czyli osoba fizyczna prowadząca zarejestrowaną działalność gospodarczą oraz spółki z o.o., a w przypadku, gdy ktoś robi to na większą skalę, to najczęściej rozlicza to poprzez spółkę z o.o., spółkę komandytową. I rozumiem, że chodzi ci o to, która forma byłaby najlepsza, jest najlepsza, tak?
No tak, no właśnie, która korzystniej tutaj jakby w swojej strukturze działania daje lepsze profity dla tego inwestora. w przypadku wszystkich składek, które niesie za sobą dana działalność i też możliwości odliczeń podatkowych, które są, bo często też takim problematycznym tematem są koszty. I jedne rzeczy się da odliczyć, drugich się nie da. I właśnie, no, co tutaj w tym temacie mógłbyś powiedzieć więcej?
Niestety nie ma dobrej odpowiedzi. To znaczy, podnajem można rozliczać zarówno poprzez działalność gospodarczą, jak i przez spółkę z o.o. czy spółkę z o.o., spółkę komandytową. I każda z tych form ma swoje zalety i wady. Jeśli chodzi o działalność gospodarczą, no to czym się ona charakteryzuje? No tak jak zapewne zdajesz sobie sprawę, że w przypadku działalności gospodarczej firma to ja. To znaczy, że to nie jest oddzielny byt prawny, tylko to jest tak jakby osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. W związku z tym ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania, które podejmuje w ramach prowadzenia tej działalności. Oczywiście wtedy mamy niskie koszty formalne, bo zarejestrowanie działalności gospodarczej i prowadzenie nie jest jakoś drogie, a często nawet darmowe. Zarejestrowanie działalności gospodarczej jest dosyć proste. Możemy prowadzić uproszczoną księgowość. W związku z tym ta księgowość też jest tańsza. I dodatkowo możemy stosunkowo łatwo wypłacać sobie zyski, czyli pieniądze, które generuje, czy też dochód, który generuje działalność gospodarcza, to jest nasz dochód. Możemy go sobie wypłacić w cudzysłowie bez ograniczeń. Natomiast wadą jest działalności gospodarczej, no jest tak jak wspomniałem, już ta pełna odpowiedzialność. No i składki ZUS, które przez pierwsze 2 lata, jeśli ktoś wcześniej nie prowadził działalności, no to tam sięgają 400 czy 500 zł, a po 2 latach płacimy ponad 1000 zł. Jeśli mówimy natomiast o spółce z o.o., no to tutaj trzeba pamiętać, że spółka z o.o. jest osobnym bytem prawnym, tak? Czyli jest stosunkowo trochę mniejsze ryzyko, ponieważ te zobowiązania podejmuje spółka z o.o. Wprawdzie my jesteśmy w zarządzie i też odpowiadamy za zobowiązania tej spółki. Przy spółce z o.o. oczywiście są dużo wyższe koszty formalne. Trzeba pójść do notariusza bądź zarejestrować przez internet, publikować sprawozdania finansowe. I te procedury zakładania takiej spółki z o.o. są często dłuższe i bardziej uciążliwe. Wszelkie zmiany danych, wszelkie zmiany, nie wiem, władz spółki, udziałowców, PKD, adresu wymagają wniosków do KRS-u i które kosztują. Musimy też prowadzić pełną księgowość, która też jest droższa. Wypłata zysku ze spółki wymaga pewnej gimnastyki, czyli tak, żeby uniknąć tego podwójnego, tak zwanego podwójnego opodatkowania. Natomiast oczywiście zaletą jest to, że w przypadku spółki z o.o. możemy uniknąć ZUS-u. Czyli mamy droższą księgowość, trochę wyższe koszty formalne, ale na przykład już nie możemy nie płacić tego ZUS-u w wysokości tam ponad 1000 zł miesięcznie. W przypadku spółki z o.o., spółki komandytowej, no to jest tak jakby forma rozliczania podnajmu, którą ja polecam, jeśli naprawdę myślimy o dużej skali, bo tutaj trzeba zarejestrować dwie spółki, czyli spółkę z o.o. i spółkę komandytową, prowadzić księgowość tych dwóch spółek, to też trochę więcej kosztuje. Wspólnicy spółki komandytowej, jeśli to są osoby fizyczne, też płacą wtedy ZUS, więc to jest tak jakby struktura droższa w utrzymaniu, droższa w założeniu, natomiast daje pewne korzyści, w związku z tym warto ją stosować dopiero przy większej skali.
Czyli widzimy, że każda z tych form działalności gospodarczej niesie ze sobą jakieś plusy, minusy i tak naprawdę każdy powinien przeanalizować swoją sytuację pod kątem swoich działań biznesowych i podjąć taką z tych form, które są dostępne i możliwe do tego działania, czy związanego z podnajmem, czy wynajmem mieszkań, czy też z obrotem nieruchomościami, tak żeby dana osoba, no, była w pełni zadowolona z tego wyboru, ale przede wszystkim osiągała jak największe korzyści, zyski, ale z drugiej strony odpowiednio zabezpieczyła swój biznes. A jeszcze taką kwestią, która dosyć często się pojawia i daje dosyć duże profity w przypadku odliczeń, znaczy w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania, jest amortyzacja. Jakbyś, Grzegorz, coś więcej powiedział o samej amortyzacji, jakie ona nam daje tak naprawdę możliwości?
Okej, no zaczynając oczywiście od podstaw, co to jest amortyzacja? To jest takie odzwierciedlenie w kosztach stopniowego zużycia się naszej nieruchomości, naszego mieszkania. No ustawodawca to tak to skonstruował, że jeśli się kupuje mieszkanie, nie wiem, za 100 tysięcy złotych, to nie możemy wrzucić w koszty, w cudzysłowie, 100 tysięcy, 100 tysięcy złotych, tylko z racji tego, że takie mieszkanie będzie nam służyć przez kolejne N lat, to możemy pewien kawałek tej naszej inwestycji rozliczać w kosztach co roku. I to jest tak zwana amortyzacja. To jest koszt, którego nie trzeba płacić, znaczy to jest koszt bezgotówkowy, a obniża nasz dochód. I amortyzacja jest takim bardzo często stosowanym i chyba takim najważniejszym sposobem na optymalizację podatku od najmu, w szczególności tak zwane indywidualne stawki amortyzacyjne. I często, jeśli się odpowiednio to rozliczy, w szczególności kupi się odpowiednie mieszkanie, to udaje się podatki od najmu praktycznie obniżyć do zera.
Tutaj właśnie a propos tego odpowiedniego mieszkania, co tutaj masz na myśli?
Chodzi o to, żeby kupować mieszkania, które pozwalają na zastosowanie indywidualnych stawek amortyzacyjnych. To są, a warunkiem zastosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych, tak naprawdę warunki są dwa. To mieszkanie musi być środkiem trwałym, czyli to musi być odrębna własność. Nie może to być tak zwane spółdzielczo-własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Oraz musi to być mieszkanie używane przez co najmniej 60 miesięcy przed nabyciem przez nas. Czyli po prostu musimy kupować mieszkania używane i te, które mają status własności, odrębnej własności. Oczywiście, jeśli ktoś zainwestuje w mieszkanie, które jest spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego, też istnieje jeden sposób na to, żeby móc zastosować indywidualne stawki amortyzacyjne.
A jeszcze takie tutaj mi się nasunęło pytanie odnośnie samego rozliczania się z najemcą, bo to, w jaki sposób my dokumentujemy to rozliczanie między właścicielem a osobą najemcy, może mieć charakter taki, że wystawiamy tej osobie fakturę. I co ta faktura tak naprawdę powinna zawierać, żeby jako osoba fizyczna, którą ją wystawiamy, żeby tutaj pod kątem prawidłowości, które są, powinny być na nie ujęte, no spełniała te wszystkie normy?
Powiem tak, no przede wszystkim należy sobie powiedzieć, że od 1 stycznia 2014 roku w najmie wystawiamy już faktury. Cały czas niestety pokutuje informacja, pokutuje pogląd, że w przypadku najmu, który jest tam zwolniony z VAT, wystawiamy rachunki. W tym momencie od 1 stycznia 2014 roku to już są faktury, nawet jeśli na szczycie tego dokumentu napiszemy słowo rachunek. No i prawda jest taka, że nie każda sprzedaż, nie każdy wynajem musi być dokumentowany fakturą i fakturą nie trzeba dokumentować sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i sprzedaży zwolnionej od podatku VAT. Chyba że najemca zażąda tej faktury, czyli nie musimy wystawiać faktur, ale będziemy musieli ją wystawić, jeśli najemca jej zażąda. I teraz tak, oczywiście wystawianie faktur jest jednym ze sposobów na uniknięcie kasy fiskalnej i o tym należy pamiętać. To jest jeden z powodów, dlaczego czasami warto te faktury wystawić, nawet jeśli najemca jej nie zażąda. No i co musi być w takim fakturze? Co musi być na takiej fakturze? Faktury dotyczące czynności zwolnionych, czyli jeśli mówimy o najmie lokali mieszkalnych na cele mieszkalne, takie faktury zawierają stosunkowo mniej danych niż taka standardowa faktura. I to musi być tam data wystawienia, kolejny numer, dane podatnika i nabywcy z adresami, nazwa usługi, cena jednostkowa, kwota. I to, co jest pewną nowością i o czym ludzie często nie zdają sobie sprawy, to jest, że na takiej fakturze trzeba podać podstawę zwolnienia. Jeśli mówimy tutaj, oczywiście podstawę zwolnienia z VAT, jeśli mówimy o wynajmie lokali mieszkalnych na cele mieszkalne, no to tutaj wpisujemy wtedy jako podstawę zwolnienia artykuł 43 ustęp 1 punkt 36 ustawy o podatku od towarów.
No, czyli tak naprawdę sporo jest tych wszystkich aspektów związanych z rozliczaniem podatku i tak naprawdę od samego wyboru formy rozliczania poprzez sposób prowadzenia tej działalności, no musimy tutaj zwracać uwagę na wiele różnych rzeczy. A jeszcze tak na sam koniec, jakbyś powiedział w kilku takich kluczowych punktach, na co tak naprawdę szczególnie powinniśmy zwracać uwagę przy rozliczaniu podatku od najmu według skali podatkowej, ryczałtu czy liniowo?
Oj, to jest naprawdę bardzo szerokie pytanie.
Chociaż tak w kilku punktach, żeby podsumować, powiedzmy, ten zakres taki podstawowy tego działania rozliczeniowego.
Znaczy przede wszystkim wyjaśnijmy sobie, bo wymieniłeś trzy formy rozliczenia, czyli ryczałt, zasady ogólne i podatek liniowy. Dwie pierwsze formy, które wymieniłeś, to mogą być rozliczane w ramach najmu prywatnego, czyli ryczałt i zasady ogólne. Natomiast podatek liniowy jest dostępny wyłącznie w ramach działalności gospodarczej i oczywiście działalność gospodarcza może być również rozliczana na zasadach ogólnych. No i taka pierwsza uwaga moja jest taka, żeby po prostu ten podatek rozliczać. Niestety chyba jest tak, że nadal stosunkowo dużo osób tego podatku od najmu nie rozlicza. Aczkolwiek wydaje mi się, że już coraz więcej osób zaczyna to robić. No nie mam oczywiście jakichś statystyk na ten temat i raczej powtarzam informacje, które przeczytałem w wielu różnych artykułach prasowych. I tak, no przede wszystkim trzeba te podatki rozliczać. Druga rzecz, no to nie trzeba się tego bać. To znaczy nie jest to w tym najprostszym przypadku takie trudne. I jeśli kompletnie się tego obawiasz, nie wiesz co, jak to zrobić i nie chcesz jakoś super mocno tych podatków optymalizować, to według mnie trzeba wybrać ryczałt. Tak, który jest podatkiem, który się stosunkowo niewielkim, bo to jest 8,5% od przychodu i też stosunkowo łatwo się go rozlicza. Oczywiście przy większych kwotach, przy większych czynszach najmu, no to te 8,5% zaczyna stanowić sensowną kwotę i wtedy warto się zastanowić nad jakąś optymalizacją i być może wybrać zasady ogólne, jeśli oczywiście te zasady ogólne dadzą lepszy podatek. I tutaj jest znaczy kolejna rada to taka, że wybór formy opodatkowania trzeba oprzeć o sensowną kalkulację, a nie jakieś opinie, nie wiem, znajomych, artykułów w internecie, ponieważ dla każdego przypadku optymalna forma rozliczania najmu jest inna. Trzeba po prostu to skalkulować, oszacować przychody, oszacować koszty i zobaczyć, która forma rozliczenia będzie lepsza. I kolejna rzecz, zawsze trzeba się zastanowić, czy przypadkiem to, co prowadzimy, czyli ten najem, który prowadzimy, nie jest już przypadkiem działalnością gospodarczą. No i kolejna rzecz, no to oczywiście, że trzeba się tego trochę nauczyć, trzeba trochę się na ten temat poczytać, czy też popytać, porozmawiać z ludźmi, którzy to już robili, czy się na tym znają. Można to też oczywiście zlecić zewnętrznej firmie. No i kolejna rzecz, no to proponuję zadbać o wszystkie terminy, to znaczy najlepiej tych terminów nie przekraczać, w szczególności nie należy przekraczać terminów, które są ustalone dla składania wszelkiego rodzaju oświadczeń, na przykład termin na wybór formy opodatkowania, ponieważ wszelkie oświadczenia złożone po terminie nie odnoszą swojego skutku i ten wybór formy opodatkowania nie będzie skuteczny. I co jeszcze? Tak naprawdę chyba tyle.
No właśnie, no sporo tak naprawdę tych wszystkich rzeczy, które wymagają oczywiście i tak rozszerzenia, a cały ten powiedzmy cykl związany ze zdobywaniem wiedzy, związanym z rozliczeniem podatkowym, jeżeli ktoś będzie chciał ze słuchaczy, może sobie poszerzyć, nabywając poradnik Grzegorza na jego blogu wynajmisz.pl. Można taką książkę zakupić i zapoznać się z całą tą tematyką bardziej szczegółowo.
Jeśli ktoś chce zająć się rozliczaniem podatku od najmu, znaczy musi to zrobić, no to polecam ten swój poradnik. On jest dostępny na stronie podatekodwynajmu.pl, więc zapraszam do zajrzenia.
Grzegorz, no sporo tych właśnie wszystkich informacji, wiele ciekawych wskazówek, jak przejść przez ten gąszcz przepisów, gąszcz tych wszystkich nowych informacji związanych z rozliczaniem i rozliczać ten podatek prawidłowo, w ogóle rozliczać go w odpowiedni sposób. No jest na pewno bardzo tutaj istotny dla wielu inwestorów i no zachęcam oczywiście do skorzystania, a ze swojej strony no dziękuję Ci Grzegorz za poświęcony czas, za tą rozmowę. No i pewnie do następnego jakiegoś kolejnego spotkania naszego.
Ja również bardzo dziękuję i dziękuję za czas i zaproszenie do tej rozmowy. No i mam nadzieję, że nie będzie to nasza ostatnia rozmowa.
No dziękuję Ci Grzegorz, pozdrawiam Cię serdecznie.
Pozdrawiam, dzięki.